podcast Radia Poznań. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Uwaga! Klimat.
Witam Państwa bardzo serdecznie w wysokogórskim wydaniu audycji Uwaga Klimat. Dzisiaj znowu jesteśmy w Zakopanem. Michał Trzebunia, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Meteorolog, który pracuje na Kasprowym Wierchu w stacji, którą Państwo być może często widzą, kiedy jeżdżą Państwo w góry, kiedy wjeżdżają Państwo kolejką na Kasprowy Wierch, to po prawej stronie, jak się wjeżdża, widać właśnie ten najwyższy punkt. To jest obserwatorium meteorologiczne, w którym cały czas pełnią dyżury meteorolodzy. Tam cały czas ktoś przebywa, całą dobę robi pomiary. No i też te pomiary spływają do nas. My bardzo często korzystamy także z wyników, podając temperatury chociażby na Kasprowym Wierchu i warunki, jakie panują właśnie w danym momencie w górach. Bardzo często też pewnie korzystają Państwo z prognozy pogody, z ostrzeżeń meteorologicznych, burz czy różnego rodzaju innych zagrożeń, jakie w górach są. A zatem porozmawiamy o specyficznych warunkach, w jakich pracuje się właśnie tam i o tym, jak ten klimat się zmienia w górach, bo powoli także te zmiany widać na przestrzeni całkiem niewielu, bo przynajmniej nie więcej niż ostatnich 50 lat. Te modele generalnie i sztuczna inteligencja, czy też korzystacie na przykład z tego, czy to raczej tak intuicja?
Znaczy, no nie, my się nie zajmujemy synoptyką, od tego są odpowiednie centra, które przetwarzają dane. W tej chwili to wygląda tak, że dużo prognoz jest tworzonych numerycznie, czyli po prostu na maszynach. To są algorytmy, które to wyliczają, ale i tak czy siak gdzieś na końcu jest człowiek, który to wszystko kontroluje, który trzyma się tej pieczy albo nawet tego, że on jest na bieżąco. No, weźmy pod uwagę taką, że bez człowieka te dane i tak nie wejdą do systemu, więc jakikolwiek model bez danych albo bez poprawy bieżącej ingerencji człowieka po prostu nie zrealizuje tego do końca. Będzie żył swoim życiem, ale to by była tylko prognoza taka na serwerach, wirtualna. Natomiast dopiero człowiek jeszcze w momencie, kiedy ten komputer trochę go wyręczy, bo już nie musi tego liczyć w głowie, tylko rzeczywiście te modele matematyczne wyręczają bardzo synoptyków, on na koniec musi tak czy siak zgodnie ze swoją wiedzą, doświadczeniem, tą sytuacją, którą widzi na bieżąco, bo te dane do synoptyków spływają praktycznie co godzinę, ale mogą mieć synoptycy gęstszy dostęp do danych, gdyby tylko sobie tak naprawdę zechcą, mogą wejść na stację i sprawdzić praktycznie każdą stację przebieg, jak to wygląda co do minuty. Mówię teoretycznie, bo chyba nikt aż tak nie przetwarza tych danych, ale w tym momencie to człowiek weryfikuje, czy ta prognoza się realizuje, czy nie, i ewentualnie nanosi korektę.
No i teraz jeszcze też bardzo ważna rzecz, że oprócz tych zmian, o których Pan mówił, temperatury, mamy też przesunięcia tej zimy i rzeczywiście tak jest, że ja pamiętam jako dziecko, że kiedy przyjeżdżaliśmy w góry zimą w latach 80., 90., to zawsze było bardzo dużo śniegu w styczniu i lutym. To była taka porządna zima, mrozy minus 20, natomiast w tej chwili bardzo często jest tak, że w styczniu, lutym przyjeżdżają narciarze i nie mają po czym jeździć.
Czy narciarze to może nie mają jeszcze tak źle, poza tu od naszym Kasprowym Wierchem, który jest naturalnie naśnieżany, ale rzeczywiście to jest powiedzmy kłopot. Ja wiem, użyję słowa wizerunkowe, ale to nie jest aż taki straszny, bo górale tu się szybko zaadaptowali do sytuacji, jak do wszystkiego. Natomiast rzeczywiście, ja pamiętam jako mały człowiek i później jako młody człowiek, który lubi jeździć na nartach, to, że na przykład z Kasprowego Wierchu z kolejki zjeżdżałem na nartach do domu. Mieszkam w centrum Zakopanego. Pamiętam, że na Gubałówkę, która jeszcze wtedy działała, jeździło się krupówkami na nartach. Rzeczy, które w tej chwili, opowiadając, są po prostu nie do pomyślenia albo są to po prostu zdjęcia z minionej epoki. Więc rzeczywiście to jest duża zmiana dla miasta, które kiedyś było białe i nie potrzebowało nawet lampek, bo ten śnieg robił całą robotę. No teraz zdarza się tak, że są takie okresy właśnie styczeń, luty, że nie ma po prostu śniegu, on spada, momentalnie jest, topnieje i rzeczywiście no to zmienia taki wizualny mocno krajobraz, z którym my tutaj
no
żyjemy.
No tak, bo białe święta już nie są białe w Zakopanem,
tak,
bardzo
białe
często.
Białe święta często są ciepłe po prostu, tak. Wręcz i okres, paradoksalnie ostatnie lata, ten okres świąteczno-noworoczny, no to jest dość ciepły okres. Czasem, nie chcę teraz datami, ale chyba 2 albo 3 lata temu było tak, że nawet chyba dobiło do jakichś 16 stopni temperatura w grudniu, no przed Sylwestrem albo w Sylwestra, więc to w ogóle no coś niebywałego. Nie?
2 lata temu Sylwestra rekord temperatury 16 czy 17 stopni, ale wie pan co? Nie wiem, czy to nie jest trochę tak, że w tej chwili Wielkanoc jest bardziej śnieżna niż Boże Narodzenie, bo rzeczywiście ta zima się trochę przesunęła na wiosnę w Tatrach i w górach, że na przykład w maju bardzo często jednak ten śnieg bardzo długo zalega, gdzie kiedyś no na przykład w maju można było przyjechać i już właściwie chodzić po górach.
Czy ten śnieg zalegał jednak kiedyś? Ja pamiętam takie młodzieńcze czasy, to pod Świnicą, czy na przykład w Dolinie Pańszczycy, no to chodziliśmy jeździć w okresie czerwcowym na nartach. Cały czas z nartami na plecach i praktycznie chodziło się tam właśnie grupami jeździć na nartach. Więc ten śnieg zalegał, tylko teraz nagle pojawia się jakiś opad w maju, czasem nawet bliżej czerwca, czyli to jest taki przełom maja, czerwca, on się pojawia, no i to, że tak powiem, psuje trochę szyki rzeczywiście turystom, którzy chcieliby tutaj działać. No, powoduje to, że wszystko jest nieprzewidywalne, czyli tak jak teraz można sobie było zaplanować piękny jesienny urlop, wielu ludzi pewnie planowało, czekając na te piękne kolory, które tutaj nam wyszczeliły, mimo wszystko tej brzydkiej pogody, no ale nie ma tego ciepła, nie ma tego uczucia, że się w dzień wychodzi do słonka i grzeje, tylko po prostu cały czas jest zimno.
Mówił pan o tych danych pomiarowych, które są na samej górze robione. Ten charakterystyczny budynek, który stoi na Kasprowym Wierchu, wszyscy znają, ale co to są za urządzenia tam na górze?
Znaczy, generalnie tak, no bo charakterystyczna jest kopuła, która no nie jest meteorologiczna, powiedzmy sobie tak szczerze od razu, bo planowano tam też, twórcy obserwatorium planowali zrobić tam obserwatorium astronomiczne i tu meteorologia wygrała, dlatego że średnio mamy 270 dni w roku mgły i dużego zachmurzenia, więc nie da się obserwować tych gwiazd, tych dni. Kiedyś w ogóle to było tak, że tych pięknych, słonecznych dni to było bezchmurnych, to było mało, to było około 10 dni w roku, widziałem takie dawne statystyki, więc rzeczywiście no, ten eksperyment się nie udał. Natomiast, no i stąd mamy taki charakterystyczny kształt tej rotundy u góry, gdzie miały znajdować się teleskopy, gdzie chcieliśmy zrobić nasze tutaj centrum obserwowania tego nieba. Okazuje się, że na nizinach, w dużych miastach są dużo lepsze możliwości niż tutaj w Tatrach na Kasprowym Wierchu.
No ale jak już widać, to już jest metafizyka, prawda?
No nie, jak już widać, to tak. To się zdaje, że można po prostu wyciągnąć niebo i skubać te gwiazdy z góry. Mhm. Są takie noce, że po prostu to niebo jest pełne po prostu. Więcej gwiazd niż czarnych w przestrzeni między nimi.
No tak, bo dochodzi jeszcze zanieczyszczenie światłem, które w Zakopanem jest przeogromne. Do Kuźnic właściwie widać trochę światła, potem macie te 5 kilometrów takiej ciemności, gdzie rzeczywiście, jak już się jest po ciemku, to właśnie jak to jest, jak pan na przykład w nocy czasami tak sobie wyjdzie i tak sobie popatrzy jakoś tak...
Znaczy kiedyś rzeczywiście tego światła było mniej, to prawda, że Zakopane się mocno rozświetliło i daje bardzo mocną łunę. Zresztą byłem w zeszłą zimę na Kralowej Holi, taką wycieczkę wieczorną i widać było wyraźnie różnicę między na przykład Popradem i z tą stroną południową, a nad Zakopanem po prostu taka ogromna łuna. Więc tu mamy rzeczywiście przesadzone z tym światłem. Co mogę? No mógłbym jedynie apelować o zdrowy rozsądek, no bo też fajnie jest po prostu wyjść w nocy i popatrzeć w to niebo, a są takie miejsca w Zakopanem, gdzie już po prostu tego nie da się zrobić. Odbiera to pewną przyjemność tym turystom. Zamienić może trochę neonów na światło, albo chociażby trochę je przygasić, ale no, to już
chodzi o to, żeby świeciły temat. Albo tak. Czujki jakieś.
Ale rzeczywiście, jeśli pojawiają się najciekawsze morza chmur, kiedy takie morze chmur, które jest poniżej stacji i ono jeśli zasłoni całkowicie Zakopane, zabierze całe to światło, no to wtedy rzeczywiście tam jest magicznie.
Taka inwersja, tak?
Wtedy tak też no to jest taka inwersja chmury, ale generalnie tak, chmury są poniżej.
Uwaga! Klimat. Czy współpracujecie państwo na przykład ze stroną słowacką? Czy ta meteorologia też tam działa i macie jakiś taki kontakt z nimi?
Znaczy, my jako stacja nie mamy dokładnie, ale oczywiście Instytut Meteorologii współpracuje.
Czyli na przykład w przypadku zagrożeń, zwłaszcza wiosną, burzowych, jakichś takich ostrzeżeń, to jakoś to się koordynuje?
Przyznam się, nie wiem jak to działa od strony takiej, nazwijmy to, administracyjno-organizacyjnej. Natomiast no na pewno to jest tak, że nasza stacja plus stacja, bo mają, Słowacy mają na Łomnicy swoją stację, to też jest stacja, która potwierdza, no bo mamy teraz wspaniałe narzędzia teledetekcji, możemy śledzić chmury, mamy radary. Polska meteorologia pod tym względem jest jedną z nowocześniejszych na świecie, bo mamy dostęp do satelitów, opracowujemy oprogramowanie dla tych satelitów do zdjęć z góry. Nasi, można powiedzieć tutaj naukowcy, pracownicy Instytutu to robią. Mamy jedne z najnowocześniejszych radarów w ogóle na świecie meteorologicznych. Mamy wystarczającą gęstą sieć, która pokrywa Polskę. Pokrywamy jeszcze naszych sąsiadów częściowo, więc ta teledetekcja jest naprawdę na wysokim poziomie. Ale suma summarum i tak czy siak to jest dla synoptyków zawsze najcenniejszym też potwierdzeniem jest to, że dostają na przykład wizualne potwierdzenie od stacji, że rzeczywiście ta burza jest, bo coś może maskować, coś może powodować, że to będą na radarach, że sprzęt będzie wykrywał to jako wyładowanie atmosferyczne. Czasem nie ma, czasem wystarczy, nie wiem, zdarzy się, że samolot, jakaś inna fala i pokazuje różne takie, jak to się mówi, duchy na radarach, ale kiedy pojawi się sygnał ze stacji, w której widać chmury, czyli jest określone, że to jest chmura cumulonimbus, i jeszcze obserwator podaje, tak, tam są wyładowania, wysyła taką depeszę, to dla synoptyka to jest najcenniejsze takie potwierdzenie, że system działa, że wszystko pracuje jak należy, do tego jeszcze ludzie zauważają to, że takie zjawisko występuje.
A w kopułę uderza czasami piorun?
Uderza, to znaczy samo obserwatorium w tej chwili już jest świetnie izolowane, więc w przeszłości zdarzało się, że coś tam spaliła się, jakaś karta, że uszkodziło się. W tej chwili akurat my mamy świetnie pod tym względem już przygotowaną instalację, ale tak, jeśli uderzają błyskawice, to uderzają i widać to wyraźnie w co. Czasem uderzają w podpory od kolejki, czasem w liny, czasem w wierzchołek Kasprowego gdzieś z boku. Więc jeśli tylko dopatrzymy taką, to...
A to coś czuć? To jakieś uderzenie, jak pan siedzi, ma dyżur, to pan odczuwa, że to walnęło właśnie w pana stację?
Słychać przede wszystkim, no bo nikt z nas nie jest na tyle szalony, żeby wychodzić jak ten ahab i tam szarpać pioruny jeszcze z prętem w ręce. Więc generalnie tak, jeśli pojawia się burza taka bliska stacji, no to my nie wychodzimy na zewnątrz. Po prostu BHP i koniec, kropka. Sprzęt sobie da radę. Natomiast no to słychać generalnie, widać błysk, jeśli i słychać przede wszystkim grzmot, który no jest czasem tak, że się wszystko trzęsie, no i się trzęsie naprawdę.
Ostatnie pytanie mam do pana, czy w trakcie 25-letniej pracy zdarzyło się panu, że się pan czegoś wystraszył, że jakaś, nie wiem, sytuacja była niekoniecznie związana oczywiście z wyładowaniami atmosferycznymi, niedźwiedzie aż tak wysoko nie wchodzą chyba, nie, ale...
Wychodzą, aczkolwiek tak? Na moim dyżurze niedźwiedź nie pojawił się. Mieliśmy kiedyś w przeszłości, no jeszcze pamiętam ile lat, 20 parę lat temu rzeczywiście włamał się nawet do budynku. Ale to była taka sytuacja, że był tu remont kolejki i my, ponieważ chodziliśmy wtedy na piechotę, bo były ściągnięte wagony, więc zostawialiśmy śmieci u góry, no bo to po prostu był kłopot z noszeniem, zostawialiśmy to w dużym worku. No i tak sobie wyczuł tutaj jeden osobnik. No i po prostu wyłamał sobie drzwi, pobuszował sobie w śmieciach, obserwator go w ogóle nie interesował, no bo śmieci były ciekawsze niż obserwator, po czym wyszedł sobie spokojnie z tego budynku, no drzwi trzeba było naprawić i tyle, no od cała, więc, ale nie, ja nie miałem takich sytuacji, żebym się tak bał strasznie.
No samemu tam w okolicy nikogo nie ma?
Nie, chyba nie.
Śnieżyca, nic, żadnych?
Nie, takich... to śnieżyce to...
Ktoś puka w nocy do drzwi?
No pukają czasem ludzie, no to co? No to trzeba po prostu jakoś temu, że tak powiem, stawić czoła i dowiedzieć się, w czym jest problem, bo może to jest tak, że po prostu ktoś sobie łazi i chciałby sobie tam skorzystać z usług, których my nie serwujemy, ale czasem zdarza się, że ktoś potrzebuje pomocy, bo się naprawdę zgubił i ludzie nie wiedzą, co mają zrobić, to nie zadzwonią do TOPR-u, bo nie wiedzą o tym, że mogą zadzwonić, albo może się wstydzą zadzwonić, więc łatwiej im zapukać do człowieka, no i wtedy staramy się jakoś tej sytuacji zaradzić, nie wiem, wezwać pogotowie, wysłać na kolejkę, gdzie tam mogą się po prostu awaryjnie są... No to już zajmują się tym inne, że tak powiem, firmy, służby. Natomiast no Astrzy sam miałem takie, chyba nie, no co się może stać stacji, no jest solidna, przetrwała tyle lat.
No ale niedźwiedź wszedł.
No, no to jak już wejdzie do środka, to się wtedy będę zamykał gdzieś w łazience, totalnie.
Bardzo dziękujemy Państwu i moim gościem był Michał Trzebuniak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z stacji Kasprowy Wierch. Państwowy Instytut
Badawczy.
Badawczy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Michale, za spotkanie. Dziękuję za wizytę. No i w takim razie myka pan na Kasprowy, na dyżur. No to życzę w takim razie spokoju, żeby niedźwiedź nie pukał i żeby było wszystko okej. Dziękuję.
Ja również dziękuję.
Uwaga! Klimat. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.